To jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
Trzeba przyznać, że duch Lecha Parela krąży po Radio Gdańsk. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Bo ciągle się ciebie wspomina, wiesz, a za Parela to, a za Parela tamto.
Bardzo mi miło. Nie będę zaprzeczał, że włożyłem tutaj kawał serca, bo musimy pamiętać, że ja byłem nie tylko prezesem radia pomiędzy 2011 a 2016 rokiem, czyli niecałe 6 lat. Natomiast byłem jeszcze tutaj przez ładnych parę lat też dziennikarzem, zastępcą kierownika redakcji informacji. Prowadziłem bardzo popularną audycję Na twardo, na miękko. Więc jestem z radia Gdańsk i w ogóle z radiofonią bardzo silnie.
Ja zauważyłem generalnie, że ty byłeś ostatnim prezesem Radia Gdańsk, który wcześniej był dziennikarzem.
Wiedza o mediach jest na stanowisku szefa mediów bardzo potrzebna.
Bo wcześniej pracowałeś i w Radio Plus, i w Esce, i w Dzienniku Bałtyckim, i byłeś szefem miesięcznika 30 dni.
No jestem całe życie związany z mediami, a jeszcze jeśli mielibyśmy, nie żebym się chwalił, ale chciałbym to podkreślić, jeśli mielibyśmy jeszcze uzupełniać ten mój życiorys, to jeszcze trzeba by powiedzieć, że też byłem związany z mediami nielegalnymi w latach 80., czyli byłem działaczem opozycji antykomunistycznej i wtedy również współtworzyłem różnego typu media, więc jakby jestem człowiekiem mediów, bez wątpienia.
I właściwie to jest tak, i od tego chciałem zacząć rozmowę, jak się do ciebie zwracać, bo byłeś prezesem,
drogi
mówiliśmy cześć Lechu, tak?
No i bardzo dobrze, i tak zostali.
Kłóciliśmy się w ten sposób też na korytarzach o różne tam historie, sprawy radiowe. Ty zawsze miałeś jakąś swoją wizję, no a pan dziennikarz też miał swoją wizję, trzeba było poszukać jakiegoś złotego środka.
Tak, mieliśmy różne wizje, ale te wizje, dzięki temu, że ja miałem swoją wizję, myślę zresztą, że wielu słuchaczy podzielało tę moją wizję, bo przypomnę, że to, co się pomiędzy 2011 a 2016 rokiem tutaj zadziało w Radiu Gdańsk, to było przede wszystkim bardzo silne zwrócenie się w stronę słowa, bo może taka dygresja, nieraz w takich dyskusjach radiowców czy w ogóle dziennikarzy z pewnego mojego pokolenia była dyskusja, na czym to jest jedno, ale było mowa, na czym ty się wychowałeś, i ludzie mówili, ja się wychowałem na Radiu Luksemburg, ja się wychowałem na Trójce, na Liście Przebojów. A ja zawsze mówiłem, nie, ja się wychowałem na Radiu Wolna Europa, czyli na radiu gadanym. I dla mnie ideałem było zawsze radio mówione. Jak słucham radia, jadę samochodem, to ja cały czas przerzucam tam, gdzie gadają.
To generalnie
jak
to
chcę, jak chcę posłuchać muzyki, to wtedy włączam sobie Spotify albo inny serwis streamingowy. A tak słucham, szukam słowa tam, gdzie gadają.
Twoje prezesowanie to była taka ciągła dyskusja. Jakie ma być to Radio Gdańsk? Mieliśmy lata 90., gdy wchodziły te wszystkie radia komercyjne, które grały, tak? I mówiono wcześniej, że słuchacz nie wytrzyma więcej niż 3 minut słowa, niż 3 minut rozmowy. A ty przyszedłeś i miałeś taką wizję, jak jest ciekawy rozmówca, to rozmawiamy przez godzinę, przez 2 godziny.
Dokładnie, ale ja bym powiedział jeszcze, Włodku, że tutaj bym się musiał przyznać, zrobić taki coming out, że ja w latach 90. też uważałem, że radio powinno grać przede wszystkim muzykę, i uważam, że to był błąd i chciałem się z tego wycofać, potem kiedy zostałem prezesem radia, ale jednocześnie przyznasz i pamiętasz, że było tutaj bardzo wiele dyskusji, wiele osób wewnątrz z radia, znakomitych przecież dziennikarzy, specjalistów, bo to nie jest tak, że ja przecież zjadłem wszystkie rozumy. Tutaj pracowali wspaniali ludzie. Wiele osób uważało, że to, co ja robię, to jest katastrofa. Znaczy, że ja pogrzebię radio. Ludzie się odwrócą, że my będziemy mieli słuchalność na poziomie 0 czy tam 1%. A okazało się zupełnie coś innego. Okazało się, że myśmy 3-krotnie zwiększyli słuchalność. Ludzie przyszli, a jednocześnie stało się coś jeszcze ważniejszego. Bo to nie chodzi tylko o to, żebyśmy tam mieli 1 czy 2% więcej słuchalności. Chodzi też o to, że Radio Gdańsk stało się wtedy bardzo ważne i stało się opiniotwórcze. Znaczy było, oczywiście było już wcześniej, było jako radio publiczne, to nie jest tak, że to się zaczęło w ogóle, ale na pewno jakby ten element został wzmocniony. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli mogę tak się zwrócić tutaj do naszych słuchaczy, że Radio Gdańsk to jest radio publiczne i można sobie zadać pytanie, co to znaczy radio publiczne? Właściwie myślę, że wiele osób nie potrafiłoby odpowiedzieć tak do końca na pytanie. Publiczne to jakie? Ale publiczne to jest takie, które ma pewną misję, które musi być nośnikiem rzetelnej informacji, także pogłębionej publicystyki, sięgać po różne źródła.
Wiele osób nawet i powie, to, po co nam radio publiczne, przecież to kosztuje.
Się dokonało, moim zdaniem. Oczywiście może sobie tutaj trochę pochlebiam, więc możecie Państwo brać to trochę podzielić, ale myślę, że to jednak się dokonało, że pomiędzy tym 2011 a 2016 rokiem robiliśmy radio też i obiektywne. Ja zostałem odwołany oczywiście w 2016 roku przez PiS na fali tych ogólnych czystek i tego rozwalania mediów publicznych. To się dokonało. Natomiast jeśli chodzi o moje dokonania i dokonania wtedy zespołu tutaj dziennikarskiego, to one były w sposób jednoznaczny oceniane wielokrotnie przez Radę Programową, w której było połowa to byli zwolennicy prawicy. Jednogłośnie, bez głosu wstrzymującego się, ona, Rada Programowa, akceptowała te wszystkie nasze działania. Na przykład w wyborach 2015 roku, w których wygrał PiS, również tamta kampania, tutaj realizowana w rozgłośni w Radiu Gdańsk, została oceniana jednoznacznie pozytywnie przez wszystkich naszych rozmówców, gości. To pokazuje, że można zrobić ciekawe radio, że można zrobić ciekawe medium, że można zrobić medium, które jest maksymalnie obiektywne, albo przynajmniej dąży do obiektywizmu. Nie stawia sobie za cel zawłaszczenia przestrzeni publicznej dla jakiejś jednej opcji. I stąd ja wierzę głęboko w to, że się da zrobić porządne publiczne.
Myślisz, że jeszcze w Polsce da się zrobić coś takiego?
Myślę, że da się zrobić. Zresztą nie porównujmy mediów. Bądźmy uczciwi, naprawdę. No media publiczne pomiędzy 2016 rokiem a 2023, no to przecież to była tragedia. No czy można sobie wyobrazić puszczania w wiadomościach twarzy Donalda Tuska i z hasłem Für Deutschland, które potrafili w wiadomościach puszczać po 3 razy w jednym programie na zasadzie takiej podprogowej percepcji, że się wrzuca dosłownie 1 czy 2 klatki po to, żeby ktoś zapamiętał i ta twarz jeszcze w dodatku była zrobiona na czerwono, podkręcone kolory, żeby wyglądał jak jakiś diabeł. Przecież to się w głowie nie mieści. Przecież gdyby dzisiaj ktoś w wiadomościach jeden raz puścił coś takiego na temat Jarosława Kaczyńskiego, to po prostu to by się chyba cała Polska zatrzęsła w posadach. A tam działo się w każdych wiadomościach po 3-4 razy. Taka jest różnica pomiędzy tym, co było między 2016 a 2023, a tym, co jest od 2023 do teraz.
No delikatnie mówiąc, do radia publicznego zakradła się, delikatnie mówiąc, propaganda, tak?
No to było straszne przecież to, co tutaj się działo, co było dziełem kilku de facto funkcjonariuszy partyjnych, którzy tutaj próbowali robić ordynarną, bezczelną propagandę. I próba porównania jednego z drugim, z tego co było, z tym co jest dzisiaj, no jest absolutnie, absolutnie nieuprawniona. Nie można stawiać absolutnie znaku równości, a często tak się dzieje, że ludzie już zapominają o tym, co się działo. Nie bądźmy
synatystami. No ale to jest audycja moje, Radio Gdańsk. Chciałem przede wszystkim rozmawiać o tym, jak to było o twoim czasie
tutaj,
w radio.
To był czas, tutaj. To był czas
przyszedłeś
dla mnie
i co? I zacząłeś budować.
Zacząłem budować.
Nowe studio.
Ale, no, zrobiliśmy tutaj, Państwo może nie wszyscy to wiedzą, chociaż robiliśmy też dni otwarte, więc wiele osób na pewno Radio Gdańsk zwiedziło.
Nowe studio fotogeniczne. Tak to kojarzę, wiesz?
Tak. Takie studio, które jest studiem otwartym, czyli to studio emisyjne, w którym się znajdujemy. To jest studio z wielką szklaną ścianą, z odsuwanymi drzwiami.
No i to też ogromne dyskusje. W studio radiowym szklana ściana, jak to będzie z tym dźwiękiem? Czy ten dźwięk nie będzie się odbijał, tak?
No i okazało się, że tutaj wyprzedziliśmy swoje czasy, dlatego bo przecież dzisiaj można zrobić wspaniałe, świetne audycje, nie tylko, że bez studia, ale można zrobić po prostu z mikrofonem z ręki. Sam, Włodku, o tym wiesz doskonale i państwo też, bo przecież ci wszyscy twórcy na YouTubie czy gdzieś indziej nie mają dostępu do żadnych profesjonalnych studiów, a robią to. Więc czasami może się okazać taki paradoks, że technika może być naszą kulą u nogi. To znaczy w tym sensie, że my nagle zaczynamy myśleć o tych wielkich wozach transmisyjnych, o tych kilometrach kabli, które musimy ciągnąć i nagle się okazuje, że my jesteśmy w tyle, bardzo daleko za jakimiś półamatorskimi twórcami, którzy nie mają tego całego sprzętu, tylko nagrywają na mikrofonie z MediaMarktu, na jakimś magnetofoniku, albo wręcz na komórce. I co jest ciekawe, wcale nie robią gorszych audycji. Wcale nie robią gorszych programów. To jest miara wyzwania, przed jakimi stoją współczesne media, także media publiczne. Znaczy, że jest cała kategoria tak zwanych, jak my to nazywamy, profesjonalnych amatorów. Zwróćcie państwo uwagę na przykład na kwestię zdjęć. Kiedyś byśmy wzięli, nie wiem, 50 lat temu. To ktoś, kto umiał zrobić dobre zdjęcie, się mówiło fotograf, to było coś wyjątkowego, to jakiś mistrz. I czasami profesjonalni fotografowie mówią z przekąsem, a teraz to każdy może robić zdjęcia komórką. Ale ja im odpowiadam, tak, może robić zdjęcia komórką i te zdjęcia są świetne. Bo ilość świetnych zdjęć, które są na świecie, w tej chwili jest nieporównywalna z liczbą świetnych zdjęć, które były 50 czy 100 lat temu. Całe multum. I bariera techniczna, technologiczna już przestaje istnieć. Teraz jest tylko kwestia, co chcemy zrobić, jaką mamy osobowość i w jaki sposób chcemy ją uzewnętrznić.
I to była kolejna, druga dyskusja za czasów Lecha Parela. Bo Lech Parel, proszę państwa, twierdził, że dziennikarz powinien być taki multimedialny. Powinien potrafić nagrać rozmowę tą radiową, samą audio, ale też zrobić do tego zdjęcia, szybciutko nakręcić jakąś rolkę i szybko ją wpuścić w eter, chciałem powiedzieć, ale w internet, tak?
Nie wszystko to, co teraz powiedziałeś, należy traktować dosłownie, bo może nie jest do końca tak, że każda osoba musi mieć wszystkie możliwe talenty, ale na pewno, tak jak w życiu, no, umiejętność wykroczenia poza swoje wąsko pojęte kompetencje jest czymś niezwykle cennym. Znowu tu przykład. Kiedyś dziennikarz, jak jechał na tak zwany materiał, to towarzyszył mu kierowca, w samochodzie służbowym jechali, on nagrywał, wracał, montował, czekał na swoją kolejkę na antenie, najpierw do montażu, potem na antenie i już następnego dnia albo i tydzień później emitował materiał. Dzisiaj takiej sytuacji właściwie nie ma. Dzisiaj dziennikarz też jest kierowcą, bo po prostu jest mu dużo prościej wsiąść do samochodu, kiedy tylko chce, dojechać na miejsce, czy tam wsiąść na rower, na hulajnogę, dojechać, nagrać i zdać relację jeszcze z tego miejsca,
to wszystko w którym prawda, się, tylko, w którym się znajdzie. Są jeszcze tak zwane szlachetne sztuki radiowe.
Reportaż, wspaniała sprawa. Tutaj Radio Gdańsk w ogóle zawsze słynęło z reportażu.
A co było największym wyzwaniem Euro 2012? Bo ty miałeś zawsze szalone pomysły. Na przykład radiowcy, dziennikarze na Segwayach.
Tak, no były różne pomysły. Jak zaistnieć? No bo umówmy się, że medium musi w jakiś sposób zaistnieć. Musi być obecne w przestrzeni. Musi być zauważalne. No nie może gdzieś tam na takiej imprezie jak Euro 2012, przypomnijmy, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, gdzie przyjeżdżają tysiące ludzi. No my nie możemy stać z jakimś naszym szarym samochodzikiem gdzieś pod płotem za krzakami i po prostu tylko nadawać audycję. My musimy być widoczni. My to musi być tak, że ktoś idzie na ten stadion, no to widzi ten nasz wóz, widzi, on się musi świetnie prezentować, dziennikarze muszą być świetnie ubrani. No musi to mieć jakiś swój wymiar, bo to buduje prestiż.
Ja pamiętam.
Więc to robiliśmy, ale robiliśmy, przypomnę też akcję Pomoże, Biega i Pomaga. Mhm. Związaliśmy się z...
Ona się wtedy rozpoczęła.
Rozpoczęła się wtedy. To był początek pewnych akcji właśnie takich wychodzących w miasto, w Pomorze, związanych z jakąś aktywnością fizyczną, aktywnością społeczną. Mnóstwo wspaniałych rzeczy żeśmy zrobili, ale przypomnę też wielkie otwarcie na NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, którym daliśmy tutaj możliwość zareklamowania się w radiu za ponad 80% rabatem, z tego co pamiętam, czy nawet 90%. To po prostu chodziło o to, że niemalże symboliczną opłatą dotarcie ze swoimi akcjami. Mnóstwo organizacji wtedy z tego korzystało, a my też mieliśmy mnóstwo takich bardzo ciekawych treści, informacji o tym, co te organizacje
robią. Bo budowanie radia, szczególnie lokalnego radia, to jest budowanie społeczności?
Tak mi się wydaje. Stąd na przykład ten autopilot w Radiu Gdańsk. To też jest audycja przecież, która, mówimy autopilot, ale ona daleko wykracza już poza informacje ściśle drogowe. To jest przecież narzędzie komunikacji po prostu słuchacza, który coś wie albo ma jakąś ciekawą opinię do przekazania z innymi słuchaczami, gdzie radio jest tylko pewnego rodzaju przekaźnikiem, jest takim interfejsem.
I to jest znowu historia z czasów, gdy Google Maps to jeszcze raczkowało.
Dokładnie. Google Maps raczkowało. Wtedy te informacje drogowe przesyłane przez radio miały niesamowitą wagę. Ale tak jak podkreślę to, jeszcze raz, ktoś po prostu coś widzi, jakąkolwiek inną rzecz, nie tylko dziejącą się na drodze, albo ma do przekazania jakąś opinię, jest tak i tak. Sądzę, że powinno być tak i tak. I to jest coś, co się przekazuje dzięki radiu i to też pokazuje wtedy aktualność radia, jego siłę i to, co jest właśnie najlepsze w radiu, że radio jest otwarte, że radio nie stwarza barier. I w ogóle jeszcze podzielę się z tobą, Wodku, taką refleksją osobistą. Ze wszystkich mediów, jakie są, to ja uważam, że radio jest najlepsze do pracy dla pracowników, bo telewizja może daje taką większą siłę, większą rozpoznawalność dziennikarzom.
Mówisz o dziennikarzach.
Tak. Natomiast telewizja wymaga pracy wtedy, kiedy wszyscy odpoczywają. Przychodzi Boże Narodzenie, chcielibyśmy być z rodziną, albo jest 19 czy 19:30, chcielibyśmy już odrobić z dziećmi lekcje, albo je położyć do łóżeczka, no ale dziennikarz i cała ekipa wtedy musi pracować, bo wtedy jest największa
oglądalność
i wtedy właśnie trzeba pracować. Prasy praktycznie nie ma, no ale tak samo było zawsze w prasie, że żeby wydać gazetę na poniedziałek, to my musieliśmy pracować w niedzielę, wtedy kiedy pracowałem w prasie, w Dzienniku Bałtyckim. Natomiast w radiu pracuje się wtedy, kiedy jest oglądalność, kiedy jest słuchalność, przepraszam. A słuchalność w radiu jest przede wszystkim rano i wczesnym popołudniem. To jest czas prime time'u w radiu. I wtedy jest najwięcej jakby osób pracujących i z tego zaplecza technicznego i dziennikarzy. I to jest najbardziej wdzięczne miejsce do pracy. Także jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, szuka swojego miejsca w mediach, to gorąco zachęcam, żebyście uderzali do Radia Gdańsk.
My zadajemy sobie ostatnio często to pytanie, czy radio jeszcze ma przyszłość?
Absolutnie. W ogóle nie zadawajcie sobie tego pytania. Radio ma przyszłość, radio będzie odgrywało ważną rolę. Teraz jeden z moich przyjaciół był w Hiszpanii, w Barcelonie, kiedy zdarzył się tam tak zwany blackout, czyli po prostu wysiadł prąd. Nagła awaria. Pamiętacie państwo, kilka miesięcy temu, już teraz nie pamiętam, czy to był kwiecień, czy maj. Nagła awaria, praktycznie pół Hiszpanii odcięte od prądu. I co się dzieje w takim momencie? Komórki działają? Nie. Bo stacje bazowe, wszystkie pozbawione prądu. Nic nie działa, ale
radio
działa. I sceny, które działy się na ulicach Barcelony. ludzie z jakimiś starymi jamnikami, takimi radyjkami, wiecie, z antenką tranzystorowymi, nagle wokół nich okazali się super atrakcyjni. Wokół nich tłumy ludzi, po kilkanaście, 20 osób stoi, albo na przykład przy otwartych drzwiach samochodu ludzie słuchają radia i próbują się dowiedzieć, co się dzieje, kiedy będzie ten prąd, kiedy nam włączą. Jedyne źródło informacji, radio. Jestem stuprocentowo przekonany, że nie tylko z tego powodu radio nie umrze. Oczywiście będzie się zmieniać. Serwisy streamingowe bardzo silnie to zmieniają. I wy tu w radiu na pewno musicie łapać się za głowę i zastanawiać się, jak na tym bardzo trudnym rynku przetrwać. Jak na tym bardzo trudnym rynku budować pozycję radia. Ale nie mam wątpliwości, że radio przetrwa. Radio jest potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwowego, ale radio jest po prostu takim medium towarzyszącym. To można słuchać sobie w samochodzie. Przecież jedziemy jako kierowcy w samochodzie, nie możemy oglądać telewizji, prawda? Czy puszczać sobie z tak zwanego YouTube'a filmików, ale mamy do tego, możemy mieć radio, ale jak wygrać
Są podcasty, są audiobooki
streamingowymi, jak wygrać z podcastami, jak sprawić, żeby to radio linearne, czyli takie, które proponuje,
słuchamy tu i teraz,
jak sprawić, żeby ono trafiało w punkt. No i moim zdaniem kluczem jest wasza osobowość. Ja po radiu, zresztą tak samo w telewizji, ja oczekuję, że mi coś dziennikarze z tej stacji, której chcę słuchać czy oglądać, że oni mi coś zaproponują. Ja włączam, ja mam oczekiwanie jako widz, słuchacz, że ja teraz dostanę coś ciekawego. Nie mam w tej chwili pomysłu, nie miałbym w tej chwili, gdybyś mnie zapytał, co ja bym chciał posłuchać, to ja nie mam takiego pomysłu, że ja mam teraz w głowie kolejkę, że ja chcę posłuchać takiej audycji. Ja bym chciał, żebyście wy mi zaproponowali i żeby tak się złożyło, żeby to trafiało w moje oczekiwania.
I żebyś nie chciał wyłączyć.
To jest cała
Często,
sztuka.
Gdy ktoś mnie pyta, ja wracam gdzieś z trasy samochodem i mówię, że słuchałem czegoś interesującego i ciekawego i ktoś mnie pyta, a o czym to było? Ja już nie pamiętam, ale bardzo przyjemnie mi się tego słuchało.
Tak, to też jest niesamowicie ważne, żeby to się właśnie niesamowicie ciekawie i fajnie słuchało.
Lech Perel, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.